Koloseum. Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, w naszej audycji dzisiaj zagości trochę później Michał Dworski, prezes Fundacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie i powie nam o akcji Wolni Niewolni. Już któryś raz będziemy o niej mówić, ponieważ trwa pół roku i skupia się na ofiarach takiego procederu handlu ludźmi i niewolnikami, których trzeba ocalić, uratować z niewoli, później się nimi zaopiekować, żeby oni mogli wrócić do wolności i do normalnego życia. Także Michał Dworski opowie nam o tym wszystkim w takiej rozmowie telefonicznej i będziemy też mówić później o akcji Kanapka dla Ukrainy, o tej akcji, która polega na tym, że każda nasza złotówka to jest obiad dla ludzi na Ukrainie, takich bezdomnych, którzy potrzebują, którzy nie mają się za co utrzymać, wyżywić. Są to ludzie bezdomni, potrzebujący, mieszkający na ulicy i zajmują się nimi polscy księża Saletyni. Ale chciałam zauważyć, że jest sporo takich inicjatyw, o których mówi się w szkołach i dzieci, nauczyciele, zwłaszcza duże ukłony dla nauczycieli za to, że potrafią mówić o potrzebach całego świata, o Afryce, o Ukrainie, właśnie dzieciom. I dzieci bardzo chętnie angażują się w takie inicjatywy pomagania ludziom potrzebującym na świecie. I między innymi w szkole w Janowie Lubelskim imienia Jana Zamoyskiego, to jest szkoła podstawowa numer 3, bardzo często katecheci, nauczyciele i siostra zakonna mówią o takich akcjach. I jest tutaj z nami Julia Tylus, właśnie z tej szkoły imienia Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim. I powiedz mi, jakie akcje u was się odbywały do tej pory, jeżeli chodzi o pomoc dla ludzi z Ukrainy i z Afryki w szkole?
U nas odbywały się takie akcje jak Opatrunek na ratunek i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem i jeszcze...
Akcja o okularach też była, tak?
Czary Mary okulary.
To powiedzmy najpierw o tej akcji dla Afryki. Co zbieraliście dla Afryki?
Dla Afryki zbieraliśmy, jeśli chodzi o tę akcję Opatrunek na ratunek, to zbieraliśmy bandaże, gaziki, strzykawki i bandaże.
Dlaczego zbieraliście akurat te rzeczy?
Dlatego, żeby im właśnie zakleić rany, opatrunki.
Ludziom potrzebującym w Afryce, tak? I ile nazbieraliście tych opatrunków, środków czystości, dezynfekujących?
Nazbieraliśmy aż 6 stołów, takich dużych. A potem właśnie z nimi stawaliśmy do wspólnego zdjęcia.
I sfotografowaliście darczyńców, dzieci ze szkoły, nauczycieli?
Tak. I ten stół cały z opatrunkami.
Tak, ta akcja już minęła i były też inne. Jaka jeszcze była akcja?
Było Czary Mary okulary. Ta akcja to jest taka, że po prostu można jakieś niepotrzebne okulary, tylko żeby działały, żeby można było przez nich widzieć i oddawać do Afryki i Ukrainy. I dobierane są te okulary do różnych wad wzroku i wtedy oni mają te okulary.
Osoby potrzebujące, tak? No i jeszcze trzecia akcja, to była na pewno przed świętami Bożego Narodzenia.
Tak, ta akcja to była i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Zbierali tam przybory szkolne jak zeszyty, długopisy, mazaki i inne. Dla takich dzieci z Afryki i Ukrainy właśnie, jak wcześniej wspomniałam, te wszystkie akcje. I właśnie każdy mógł i za to dostawało się dodatkowe oceny.
Czy nauczyciele, wychowawcy, katecheci opowiadają wam o tym, jak jest w krajach takich jak Afryka i Ukraina? Jakie ludzie mają potrzeby?
Czasami nam opowiadają, czasami czytają nam jakieś takie listy do kogoś z Afryki i Ukrainy. My właśnie z uwagą słuchamy i mówią nam właśnie, jak tam jest w Ukrainie i w Afryce, jak panuje tam wielka bieda i że trzeba im pomagać.
Drodzy Państwo, jedna szkoła i tyle akcji, tyle inicjatyw i tyle dobra dzieje się. Może to nie są ogromne dary, ale cokolwiek, co można podarować ludziom, którzy na pewno tym nie pogardzą w krajach, w których jest ogromna bieda. I jedna szkoła podstawowa, przypomnijmy, szkoła numer 3 Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim. I mówiła dla nas Julia. I drodzy Państwo, na portalu pkwp.org można przeczytać o trudnej sytuacji duchownych w Kamerunie. bardzo serdecznie zachęcam. Tam tereny anglojęzyczne są stale wstrząsane konfliktami między separatystycznymi grupami a centralnym rządem francuskojęzycznym. I Kościół ma tutaj taką rolę, że stara się ożywić dialog między oboma stronami. I jeden z kleryków tam razem z innym duchownym zostali zamordowani bestialsko. Kleryk został zamordowany dosłownie przed kościołem w obecności parafian, a my otrzymujemy ciągle niepokojące wieści o wielu księżach i zakonnikach, którzy zostali zabici bądź porwani. Miejmy w pamięci modlitewnej naszych braci w Kamerunie, aby te cierpienia ustały i żebyśmy nie otrzymywali informacji o tym, że ktoś znowu z duchownych został tam zamordowany. I teraz zapraszamy Państwa na muzykę. Koloseum, drodzy Państwo, za chwilę będziemy mieć połączenie z panem Michałem Dworskim, który opowie nam o akcji Wolni, Niewolni. Wykręciliśmy numer i czekamy na połączenie. Pan Michał Dworski jest już na antenie. Łączymy się z Lublinem. Pan Michał jest z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
Witamy i serdecznie pozdrawiamy. Już mówiliśmy o akcji Wolni, Niewolni naszym słuchaczom i mówiliśmy także, że patronką jest święta Józefina Bakita, święta Kościoła Katolickiego z Sudanu, zakonnica i 8 lutego przypada data jej śmierci. Ona zmarła we Włoszech, a w wieku 9 lat została porwana przez handlarzy niewolnikami, była bita do krwi i 5 razy była sprzedawana na targach niewolników w Sudanie. Bardzo ciekawa jest jej historia i taką patronkę mają te akcje i modlitewne i też takie, które fizycznie są nakierowane na pomoc ludziom porwanym i też takim ludziom, którzy kiedyś byli porwani, teraz potrzebują pomocy. Też Heart Kenya zajmuje się taką akurat pomocą tego typu. I chciałam zapytać pana, jak idzie akcja Wolni, Niewolni w Lublinie i nie tylko, bo ona jest rozłożona na pół roku i są bardzo ciekawe inicjatywy zaplanowane i już te, które się odbyły, między innymi czuwanie w nocy z piątku na sobotę w ubiegłym tygodniu.
Jak najbardziej. Kampanię Heart Kenya rozpoczęliśmy już pod koniec stycznia. Oficjalna inauguracja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie mieliśmy okazję przedstawić szerszej publiczności cele i założenia naszej kampanii. I jakby rozpoczęliśmy naszą kampanię od mocnego akcentu różnych wydarzeń, które będą towarzyszyły akcji do końca czerwca bieżącego roku. Tak jak pani redaktor słusznie wspomniała, jedną z patronek akcji jest święta Bakita. Czuwanie, które odbyło się właśnie 8 lutego, miało na celu jakby wskazanie, że to jest patronka tego typu inicjatyw Heart Kenya, organizacja, która od kilkunastu lat w Kenii działa na wielu płaszczyznach pomocy ofiarom handlu ludźmi. Wielokrotnie odwołuje się do jej stawiennictwa, wielokrotnie przypomina o jej życiu, o jej dokonaniach. I także tutaj, realizując tą akcję w Polsce, również ona nam towarzyszy i będzie towarzyszyć przez najbliższe pół roku.
A czy to czuwanie było wspólne, czy po prostu tam, gdzie można, po prostu czuwano w kościołach, czy było jakieś jedno miejsce, w którym państwo czuwali i modlili się za ofiary porwań i handlu ludźmi?
Tak, czuwanie odbywało się w jednym miejscu, w Kaplicy Sióstr Białych w Lublinie. Miało ono właśnie całonocny charakter. Było również otwarte na osoby, które chciały w nim uczestniczyć. No, dało nam na pewno wiele pozytywnych wrażeń, emocji. Taką solidarność poczuliśmy modlitewną z tymi wszystkimi ofiarami handlu ludźmi, a z racji, że na co dzień opowiadamy o tym, co się dzieje w Kenii, o tym, jakie są potrzeby tam na miejscu, jakie są w ogóle potrzeby w Afryce związane z tym zagadnieniem, to takie czuwanie jest na pewno bardzo ważne dla nas jako osób, które pod patronatem świętej Bakity pragną te działania inicjować.
Oczywiście jest ważny ten wymiar duchowy, bo czasami nie wszyscy wierzą w to, że modlitwa w tym akurat czasie, w którym osoby cierpią, może przynieść pozytywny finał i może przyczynić się do tego, że te osoby zostaną uwolnione. To nie jest takie proste odnaleźć takie osoby, albo żeby takie osoby same zgłosiły się w pewne miejsca i żeby taka procedura uwalniania ich przeszła. To jest bardzo delikatna sprawa i taki temat trochę tabu, można powiedzieć.
Jak najbardziej. Wydaje mi się, nam się wydaje jako grupie organizatorów tego przedsięwzięcia w Polsce, że w naszym kraju jest to zagadnienie bardzo mało rozpowszechnione. Według wyliczeń ONZ-u w ubiegłym roku aż 40 milionów ludzi na całym świecie było poddane temu procederowi w różnej formie. Kenia jest jednym z tych krajów, gdzie ten proceder jest bardzo rozpowszechniony. Jest to też również kraj tranzytowy, gdzie tych niewolników, osoby porywane się przekazuje do innych krajów afrykańskich i nie tylko. Dlatego jakby pragniemy uwrażliwić Polaków na to zagadnienie. My sobie czasami wyobrażamy, że ta Afryka jest tak daleko. Niemniej to wszystko gdzieś tam jest obok nas. Gdzieś to nas może też bezpośrednio dotknąć. Fundacja Heart Kenya prowadzi od kilkunastu lat schronisko w Nairobi, które właśnie opiekuje się osobami, które zostały uwolnione z tego procederu. I tak jak pani redaktor wspomniała, to są niezwykle delikatne sprawy i tutaj potrzeba niezwykłej troski i opieki wobec tych osób, bo to jest opieka zarówno medyczna przede wszystkim, ale również psychologiczna, prawna. To są również realizowane wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy dla osób, które zostały uwolnione, żeby mogły wrócić do normalnego życia. Też taką bardzo pozytywną cechą tego, co robi Heart Kenya w Nairobi, jest to, że stara się szkolić Kenijczyków na wypadek właśnie możliwości zostania porwanym. Jest jakby takim polem informującym nasze społeczeństwo, że ten problem jest, on nie jest tylko zapisany na kartach XIX-wiecznej historii, tylko dzisiaj współcześnie dotyka wielu ludzi na całym świecie.
Mówił pan, że Polska jest krajem tranzytowym, jeżeli chodzi o ten proceder.
Kenia
jest krajem tranzytowym, ale ja bym chciała powiedzieć o Polsce, ponieważ u nas też jest sporo takich ogłoszeń, że osoby zaginęły. Czy państwo myślą, że takie osoby mogą być ofiarami handlu ludźmi?
Powiem szczerze, że dokładnych badań nie znamy. Niemniej pewny schemat jakby rekrutowania niewolników, to może brzmi bardzo kolokwialnie, jest bardzo podobny w każdym miejscu na całym świecie. W Kenii wygląda to w ten sposób, że bardzo często osoby dają się nabrać na różnego rodzaju ogłoszenia, szczególnie związane z pracą, też związane z wyjazdem na przykład do Europy, do jakiegoś kraju dokonując po prostu niemożliwych rzeczy związanych z pozyskaniem środków na tego typu, dostanie się do takiej pracy, wyjazd z jakimiś różnymi grupami, które potem okazują się przestępczymi. To jest problem. To jest problem i właśnie Heart Kenya stara się Kenijczyków jakby uwrażliwić na to, że nie warto za każdym razem ufać wszelkim tego typu ofertom, bo później może się to bardzo tragicznie dla tych osób kończyć.
U nas też są takie ogłoszenia, przed którymi przestrzegają na przykład urzędy pracy albo inne organizacje, że zachęca się ludzi do wyjazdu za granicę, na przykład na truskawki, a potem się okazuje, że jest to po prostu niewolnictwo. I czasem osoby jedne, drugie niby w dobrej wierze wciągają w na przykład prostytucję, dlatego że się tak zarabia w ten sposób, a później już od tej prostytucji droga do niewolnictwa jest bardzo, bardzo krótka.
Jak najbardziej, tu ma pani redaktor rację. My akurat nie zajmujemy się tutaj zagadnieniem europejskim. Tutaj skupiamy się na Afryce, także może podam przykłady związane z Afryką, bo dzisiejsze hasło niewolnictwo jest bardzo szerokie, bo to odnosi się właśnie do różnego rodzaju obozów, zakładów pracy, gdzie osoby są zmuszane do ciężkiej fizycznej pracy, ale przede wszystkim i właśnie tutaj Heart Kenya stawia na to bardzo mocny nacisk, związane jest to właśnie z procederem prostytucji i zmuszaniem często dzieci również do pracy w różnego rodzaju domach publicznych. Są to tragiczne historie. Osoby, które pracują tam w Nairobi, w schronisku, wielokrotnie muszą zajmować się tego typu osobami, kobietami, dziewczynkami, To są ogromne, ogromne traumy życiowe, wiele bagażu doświadczeń takich osób. Naprawdę im jest potrzebna szczególna pomoc. Wydaje mi się, że czasami sobie nie zdajemy sprawy, że takie tragedie ludzi bardzo młodych dają im taki bagaż doświadczeń już na całe życie.
Jeśli chodzi o akcję Wolni, Niewolni, to już była przeprowadzona kampania medialna, jeszcze ona trwa. Były już wydarzenia takie jak czuwanie, o którym mówiliśmy, a przed nami jeszcze zbiórka charytatywna w restauracjach. To będzie w kwietniu chyba 12. Jeszcze 7 kwietnia będzie bieg charytatywny i później piknik charytatywny z pokazem filmowym. To będzie w przyszłości, ale jeżeli chodzi o takie wydarzenia, w które teraz moglibyśmy się zaangażować, dołączyć, przyjść w większym lub mniejszym mieście, to czy mógłby Pan wymienić parę takich miejsc lub dat, gdzie słuchacze mogliby dołączyć po prostu?
Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim regularnie od zainaugurowania akcji zbieramy potrzebne fundusze w różnych parafiach, aktualnie na terenie archidiecezji lubelskiej. 8 marca wszystkie osoby z Lublina i z Lubelszczyzny zapraszamy na konferencję naukową, która będzie poświęcona temu zagadnieniu. Również zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie informujemy cały czas o wielu, wielu inicjatywach, wielu akcjach związanych z tą kampanią. Niemniej, jeżeli mógłbym zaapelować do słuchaczy albo zaproponować formę włączenia się w tą akcję, w to dzieło, to na stronie Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest zakładka związana z akcją Wolni, Niewolni. Można wesprzeć nas finansowo, będziemy wdzięczni za każdą złotówkę, bo te potrzeby tam w Kenii są niezwykle ogromne, ogromne i tak naprawdę Heart Kenia może liczyć tylko na dobroć serca tutaj Polaków w tym momencie, bo nie otrzymuje żadnych dotacji, żadnego wsparcia, żadnego subsydiowania swoich działań tam na miejscu w Afryce, ani od żadnych organizacji międzynarodowych. Dlatego apelujemy o tutaj szczodrość serca i będziemy wdzięczni za każde wsparcie, jak i również finansowe i modlitewne.
Jeżeli chodzi o wsparcie, to wspiera papież Franciszek i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Czy moglibyśmy powiedzieć o tej stronie, jak Lublin pomaga, jak Lublin włączył się i propaguje ten temat w ogóle niewolnictwa i handlu ludźmi?
Tak, jak najbardziej. Tutaj na terenie województwa lubelskiego organizatorami tego przedsięwzięcia jest Urząd Wojewódzki na czele z wojewodą lubelskim, profesorem Przemysławem Czarkiem, jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Fundacja Heart Kenia oraz właśnie wspomniana Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Te cztery podmioty zbierają środki tutaj na terenie województwa lubelskiego. Jest ogromne wsparcie ze strony pana wojewody, który czuje potrzebę wspierania tego tematu tam na miejscu w Kenii. Jest bardzo duże zainteresowanie ze strony archidiecezji lubelskiej. Arcybiskup Stanisław Budzik również objął patronat nad tym wydarzeniem. Tak samo biskup z warszawskiej diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup Jan Cieślar. Tak samo mamy tutaj wsparcie od marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. Także cieszymy się, że tak wiele instytucji się w to zaangażowało, pomaga na wszelkie możliwe sposoby i czujemy, że jest pewna jakaś taka wspólnota celów, wspólnota dążenia, żebyśmy mogli my w jakiś sposób pomóc tam w Kenii na miejscu.
Myślę, że na pewno w kościołach w Lublinie, lubelskich kościołach, parafianie powoli dowiadują się o akcji i mogą się w nią włączyć. I też na terenie innych parafii, na Lubelszczyźnie w ogóle, w innych miastach, w innych wioskach też ta akcja jest propagowana?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej w Lublinie i na terenie archidiecezji lubelskiej od końca stycznia zbieramy fundusze w różnych parafiach. Z czasem będziemy również wychodzić do parafii w różnych innych miejscowościach. To wszystko z czasem. Niemniej, jeżeli ktoś z Lublina słucha nas teraz, to na pewno na terenie jego parafii będzie informacja na temat tego przedsięwzięcia.
Albo wie już, o co chodzi.
Albo wie już, o co chodzi, jak najbardziej.
Bardzo dziękujemy. Ze swojej strony obiecujemy modlitwę za Państwa działania i oczywiście za ofiary handlu ludźmi, prostytucji, tych wszelkich złych działań. i też za tych oprawców, żeby wreszcie się nawrócili i zaprzestali tej pracy złej. I oczywiście będziemy mówić o akcji i też jako pomoc Kościołowi w potrzebie ją prowadzić razem z Państwem.
Czy chciał Pan coś
jeszcze dodać?
Zachęcam wszystkich słuchaczy do zapoznania się z materiałami, które są w internecie. Staramy się na bieżąco publikować różne informacje na ten temat. Jakby mamy taką misję upowszechniania tego zagadnienia i zwracania uwagi, że jest to ważny problem dzisiejszego współczesnego świata. Ja bardzo dziękuję pani redaktor za możliwość podzielenia się swoimi tutaj przemyśleniami na ten temat. Dziękuję za możliwość powiedzenia kilku słów o całej kampanii. Wierzę, że wspólnymi siłami będziemy w stanie pomóc tam Afrykańczykom na miejscu.
To my bardzo dziękujemy za rozmowę. Michał Dworski był gościem Koloseum z Fundacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Szczęść Boże, do widzenia. Koloseum, Ewa Tylus przy mikrofonie. Drodzy Państwo, 2 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W 1957 roku ojciec Werner Fürth w Rzymie spotkał się z kardynałem Stefanem Wyszyńskim i zapytał o główne potrzeby Kościoła w Polsce. Odpowiedź księdza kardynała tysiąclecia była krótka. Klasztory kontemplacyjne i seminaria duchowne. Od tej pory do dzisiaj pomoc ta jest udzielana bez przerwy. Jest projekt Cicha i Wierna Obecność, który zawsze w lutym jest pokazywany, przedstawiany na stronach PKWP i na Facebooku. Jest on międzynarodowy i realizowany na całym świecie. PKWP dociera do sióstr klauzurowych z ponad 35 krajów. Siostrom pomaga cały rok. I drodzy Państwo, na stronie pkwp.org jest informacja szersza, a teraz zapraszamy na wywiad z biskupem Jackiem Kicińskim, który nagrano właśnie w biurze PKWP w Warszawie.
A z nami jest ojciec biskup Jacek Kiciński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dlaczego ojciec biskup wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów?
Oj, ale pytanie. Dlaczego ja wstąpiłem? No, dlatego, że poczułem takie powołanie. Myślałem o kapłaństwie i rozważałem drogę też i kapłaństwa diecezjalnego, ale jednak w sercu czułem, że Pan Bóg chce czegoś więcej. Ja nie znałem za bardzo zakonów, dlatego, żeby rozeznać drogę powołania, poszedłem na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Wtedy pamiętam, to była pielgrzymka z Sieradza do Częstochowy. I podczas tej pielgrzymki na Jasnej Górze moja koleżanka znajoma przyniosła mi folder, patrzę, misjonarze Klarytyni. Przeczytałem, zakon misyjny, prowadzi misję w wielu krajach świata. No i jak gdyby zapaliło się zielone światło, to jest to. Postanowiłem przyjechać do Wrocławia, poznać bliżej. No i rzeczywiście okazało się, że to jest moja droga powołania. Wstąpiłem, zostałem.
Temat, jaki chciałem poruszyć, to zakony klauzurowe. Ojcze biskupie, jak można je w skrócie scharakteryzować?
Każdy zakon odzwierciedla jakiś element życia Pana Jezusa. Widzimy, że Pan Jezus jest w drodze. Pan Jezus naucza, Pan Jezus pociesza, Pan Jezus uzdrawia, pochyla się nad ludźmi odrzuconymi, grzesznikami. Ale jest taki moment szczególny. Pan Jezus zostawia wszystko, idzie na modlitwę, aby być razem z Ojcem. I to jest właśnie cząstka życia kontemplacyjnego. Osoby, które z jednej strony odchodzą od tego świata, idą na miejsce pustynne, aby się modlić w intencjach całego świata. To jest właśnie naśladowanie Pana Jezusa, który jest na modlitwie, rozmawia ze swoim Ojcem, ale i przedstawia Ojcu wszystkie te sprawy, którymi żyje człowiek. Kiedyś czytałem taki kapitalny wywiad siostrom zakonnom i w pewnym momencie dziennikarz mówi do siostry klauzurowej, jak siostra czuje się za kratami. A siostra po chwili takiej refleksji mówi, wie pan co, jak ja patrzę na was, to mi się wydaje, że wy jesteście za kratami. Jeśli jest to powołanie, człowiek czuje się na swoim miejscu jest szczęśliwy.
Ojcze biskupie, faktycznie to jest tak, że te zakony klauzurowe są zamknięte, te siostry nie wychodzą?
No nie do końca jest tak, bo zawsze każdy klasztor klauzurowy ma przestrzeń zwaną po prostu ogrodem, a więc jest to okazja do tego, żeby wyjść w przestrzeń, by cieszyć się przyrodą. Te ogrody klasztorne na ogół są piękne, one są cudowne, śliczne. Natomiast ten klasztor, krata, mur, to jest z jednej strony tylko symbol oddzielenia od świata. Oczywiście siostry nie korzystają tak jak my w takiej formie łączności ze światem, z internetu, z telefonu komórkowego, ale z drugiej strony siostrom nie jest to potrzebne, dlatego większość czasu one spędzają w milczeniu, wykonując różne prace, codzienne obowiązki i przy tym po prostu są one kobietami bardzo szczęśliwymi.
Z jakimi problemami zmagają się dzisiaj zakony, a szczególnie klauzurowe?
Myślę, że jeśli chodzi o zakony klauzurowe, zawsze pewnym problemem pozostaje ilość powołań. Nie wszystkie klauzurowe zakony przeżywają kryzys powołaniowy. Są takie, które cieszą się powołaniami, między innymi siostry karmelitanki, gdzie rzeczywiście pięknie rozwijają się karmele, poszczególne wspólnoty, pojawiają się nowe fundacje, ale też są zgromadzenia, które doświadczają pewnej takiej zadyszki powołaniowej. I trzeba tu powiedzieć, że życie zakonne, ono przechodziło różne ewolucje, a więc jest też taki moment, gdzie powstają nowe zgromadzenia, stare zanikają, a są i takie, które nie ma dużo powołań, ale one trwają, są obecne. Na pewno problemem też jest pewnego rodzaju różnica międzypokoleniowa, dlatego że jeśli są starsze siostry, przychodzą młodsze, dziś współczesny człowiek, no tak czy inaczej, jest skażony mentalnością współczesnej epoki, dlatego życie zakonne wymaga większego dostosowania, większego otwarcia. I oczywiście trzeba też powiedzieć, że tak jak w dzisiejszym świecie, no zewnętrzna strona się może zmieniać, ale nie zmienia się treść, którą one komunikują, a więc są takim wyrazistym znakiem obecności Pana Boga tu na ziemi.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od wielu lat prowadzi projekt Cicha i Wierna Obecność. Jest to całoroczna zbiórka pieniędzy na rzecz sióstr klauzurowych. Ta pomoc dociera do ponad 35 krajów na całym świecie. Bolivia, Kolumbia, Nigeria, Polska. Jak ojciec biskup ocenia tego typu inicjatywy?
Tak, to są bardzo dobre inicjatywy i one są bardzo pożyteczne, dlatego że siostry oczywiście potrzebują naszego wsparcia. One pracują na swoje utrzymanie. Nieraz bardzo ciężko pracują, zresztą wiemy, że w zakonach klauzurowych siostry wykonują różne prace, wykonują też i szaty liturgiczne, które służą posłudze duszpasterskiej, ale jednakże no, budynki, wiemy, że dzisiaj jest problem troski o to, aby te budynki no, wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Trzeba dodać, że większość klasztorów klauzurowych to są obiekty zabytkowe, a więc utrzymanie ich no, przekracza oczywiście naturalne możliwości sióstr, chociaż nieraz, jak siostry mówią, że gdy jest jakiś problem, gdy są rzeczywiście jakieś trudności, siostry zmagają modlitwę i nagle okazuje się, że ktoś przychodzi, wspiera, ktoś pomaga, ale na pewno akcja całorocznego wspierania zakonów klauzurowych jest czymś pięknym. Zresztą 2 lutego zbierane są ofiary we wszystkich parafiach w Polsce i przeznaczane na zakony klauzurowe. To są właśnie te osoby, które modlą się za nas. Jest tak nieraz tak w naszym życiu, że mamy nagle jakiś problem, jakaś trudność. No i po jakimś czasie okazuje się, że wszystko jest pięknie załatwione i rozwiązane i my nieraz szukamy przyczyny, a ta przyczyna może nie być do końca nam znana, bo po prostu siostry modlą się w intencjach całego świata, modlą się w intencjach naszej diecezji, modlą się w intencji naszych rodzin i naprawdę ta modlitwa jest bardzo skuteczna.
Ojcze biskupie, czego można życzyć osobom konsekrowanym w tym dniu?
Przede wszystkim wiernej miłości. To są osoby, które zakochały się w Panu Jezusie i przede wszystkim im trzeba życzyć wiernej miłości, ale i też takiego entuzjazmu, bo dzisiejszy świat, no niestety, no brakuje nam ludzi pogodnych, uśmiechniętych i życzyć właśnie takiej Bożej radości i to, aby siostry zakonne, tak jak mówi ojciec święty Franciszek, przypominały światu, że Bóg jest miłością, żeby były takim ciepłem Kościoła, żeby pokazywały Boga kochającego, zatroskanego, ale przede wszystkim Boga, który jest obecny w naszym życiu. Bóg bardzo bliski, Bóg dotykający naszego serca.
A z nami był ojciec biskup Jacek Kieciński ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Bóg zapłać. Dziękuję za rozmowę.
Dzień Boże.
Drodzy Państwo, i zachęcamy do wsparcia akcji na rzecz pomocy siostrom klauzurowym i osobom konsekrowanym. Siostry żyją czasami w bardzo złych warunkach, ponieważ nie mają pieniędzy na naprawę swoich domów czy na takie bieżące potrzeby. I są niewidzialne, dlatego też same nie proszą o pomoc, są w ukryciu. I rację miał kardynał Wyszyński, mówiąc o tym, że one są właśnie w potrzebie i są na tyle skromne i na tyle dobre i na tyle robią dobrą pracę swoją gorliwą modlitwą dla całego świata, że należy je w tym wspierać. I drodzy Państwo, teraz zmieniamy temat. Po Filipinach, w Wietnamie żyje druga co do wielkości populacja katolików w południowo-wschodniej Azji. I właśnie o Wietnamie nagrany został kolejny felieton PKWP. I zapraszamy do jego wysłuchania.
Alert Wietnam. Według najnowszych danych w Wietnamie, którego ludność wynosi około 92 miliony osób, około 8 milionów to chrześcijanie. 21 grudnia 2018 roku ponad 20 chrześcijan w Wietnamie, którzy przyjęli chrzest, zostało zaatakowanych i zmuszonych do apostazji. Do tego incydentu doszło w północno-zachodniej części tego kraju, kiedy niektóre osoby należące do mniejszości etnicznej Hmong postanowiły nawrócić się na chrześcijaństwo. Przyjęcie chrztu sprowokowało władze wioski, z której pochodzą chrześcijanie. Komuniści grozili im wydaleniem z wioski, jeśli nie wyrzekną się wiary. Odmówili. Motłoch komunistycznych bojówkarzy zaatakował ich. Według Komisji Wietnamskiej do Spraw Praw Człowieka czterech chrześcijan trafiło do szpitala z obrażeniami głowy i rąk. Takie ataki i akty przemocy wymierzone w społeczności wyznaniowe nasiliły się w ostatnim czasie w Wietnamie. Władze stanowią prawo, na mocy którego można karać za udział i organizację nabożeństw religijnych. Tym samym tworzy się klimat bezkarności wobec łamania praw do wyznania. Czytamy w oświadczeniu wyżej wymienionej komisji. Pomimo otwarcia pod względem politycznym i ekonomicznym, jakie miało miejsce w tym kraju w ostatnim czasie, komunistyczne władze są nadal wrogo nastawione do religii. W sposób szczególny dotyczy to chrześcijan. Władze uchwaliły ustawy, które znieważają chrześcijan w tym kraju. Przyczyniają się do prześladowania wyznawców Chrystusa przez władze samorządowe. Czytamy w raporcie Open Doors, organizacji, która zajmuje się monitorowaniem przypadków prześladowań chrześcijan na świecie. Największy procent chrześcijan w Wietnamie stanowią katolicy. Najszybciej Kościół rozwija się na obszarach wiejskich, szczególnie wśród mniejszości etnicznej Hmong. To właśnie tam chrześcijanie doświadczają prześladowania z powodu wyznawanej wiary. Wyznawcy Chrystusa w tym kraju cierpią z powodu wykluczenia, napaści, dyskryminacji, utraty własności, a nawet aktów przemocy z powodu wyznawanej wiary. Donosi Open Doors, która umieściła Wietnam wśród 50 krajów, w których chrześcijanie są prześladowani z powodu wyznawanej wiary. Z około 1 miliona Hmongów, około 400 tysięcy to chrześcijanie. Wietnamska Komisja do Spraw Praw Człowieka twierdzi, że nowe restrykcje dotyczące organizacji nabożeństw utrudniają chrześcijanom wyznawanie wiary. Te niewielkie społeczności chrześcijan żyjące na obszarach wiejskich są zmuszane do przyłączenia do innych grup wyznaniowych, które są zarejestrowane przez państwo. Chociaż chrześcijańskie miejsca kultu znajdują się w dużych miastach, to chrześcijanie nie chcą uczestniczyć w nabożeństwach, jakie się w nich odprawiają. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że kościoły zarejestrowane przez państwo poszły na kompromis w wielu kwestiach z komunistycznym rządem. Chrześcijanie, którzy nie spełniają wymagań rządu, mogą paść ofiarą dyskryminacji, a nawet prześladowania, powiedział przewodniczący wietnamskiej komisji do spraw praw człowieka Vo Van Ai. Co więcej, Vincent Long Van Nguyen, wietnamski biskup diecezji Parramatta w Australii, przygotował specjalny list pasterski, w którym wyraził swoją solidarność i wsparcie dla ofiar przymusowej konfiskaty parafii Lok Hung, znajdującej się na obszarze miasta Ho Chi Minh w Wietnamie. Biskup podkreślił walkę o godność katolików wśród okropnej gehenny. List pasterski jest skierowany do zaniepokojonych ludzi, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji walczących o prawa człowieka i instytucji religijnych. Oto fragment jego treści. Drodzy bracia i siostry, z licznych wiadomości, które otrzymałem z wielu agencji informacyjnych i moich rodaków, dowiedziałem się z wielkim bólem o zniszczeniu waszych domów i majątków przez komunistyczne władze w mieście Ho Chi Minh. Obszar, który stał się celem ataku ze strony komunistów w parafii Lok Hung. Tam od wielu lat mieszka wiele rodzin, które wyemigrowały z północnej części kraju podczas podziału Wietnamu w 1954 roku. Większość mieszkańców stanowią rodziny o niskim dochodzie. Studenci, byli więźniowie sumienia i inwalidzi wojenni. Komunistyczne władze często stosują przemoc w celu zagrabienia ziem i majątków, które mają wartość rynkową. Taki ironiczny stan rzeczy ma miejsce od czasu wprowadzenia w życie Doi Mol, reformy. Liczne incydenty w całym kraju pokazują, jak ta reforma wygląda w praktyce. Na przykład w 2008 roku w Hanoi władze starały się zamienić nuncjaturę w bar i nocny klub. Ten incydent wywołał falę protestów ze strony katolików. W 2011 roku próbowano zagarnąć ziemię należącą do klasztorów redemptorystów w parafii Taiha. W ostatnim czasie komuniści starają się bezprawnie zagarnąć ziemię należącą do zakonnic należących do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Krzyża Świętego w Tu Tien. Grabież majątku, jaka ma miejsce w ostatnim czasie, którą przeprowadza komunistyczny rząd Wietnamu, powoduje wielkie szkody, zniszczenie i krzywdę setek rodzin. Wiele osób trafia na ulicę, ich dobytek jest zrujnowany, a ich życie nieodwracalnie skrzywdzone. To wszystko ma miejsce u progu nowego księżycowego roku Tet, który jest najświętszą uroczystością obchodzoną w całym kraju. Wiadomości przedstawiane przez agencje informacyjne znajdujące się pod kontrolą rządu nie pokazują tego, czego doświadczają ofiary grabieży ziem i majątków. Wiele osób pozostaje na utrzymaniu zgromadzeń zakonnych, takich jak redemptoryści. Drodzy rodacy, jako Wietnamczyk i przewodniczący Komisji do Spraw Sprawiedliwości Społecznej podlegającej Konferencji Episkopatu Australii, chciałbym wyrazić moją głęboką solidarność z wami. Popieram was w tej walce o godność wśród okropnej gehenny, jakiej teraz doświadczacie. Modlę się, abyście pozostali oddani wierze i poszukiwaniu sprawiedliwości. Również zwracam się do władz o zaprzestanie tych ataków przemocy, terroru i represji wobec ludzi, którzy zasługują na ochronę. Wzywam rząd Wietnamu na wszystkich szczeblach o zapewnienie poszanowania praw człowieka dla wszystkich obywateli, promocji powszechnego dobra i zapewnienie sprawiedliwości i godności dla skrzywdzonych osób. Wzywam też wszystkich ludzi dobrej woli, zarówno w kraju, jak i za granicą, o udzielenie wsparcia dla ofiar zagrabionych ziem i bohaterów walki o sprawiedliwość i ludzką godność. Czytał Marek Wojdyło, Pomoc Kościołowi w potrzebie.
I to był właśnie felieton przygotowany przez księdza doktora Andrzeja Pasia, czytał Marek Wojdyło. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Wietnam, Można dodać jeszcze, że na początku czerwca 2009 roku w Long Xian buldożery zniszczyły klasztor świętej rodziny i władze nie podały żadnego powodu podjęcia takiej akcji, ale miejscowa ludność mówiła wtedy, że miało to związek z szerzącą się korupcją wśród miejscowych władz w sprawie właśnie własności kościelnej. Była też później antykościelna kampania państwowych mediów przeciwko arcybiskupowi Hue. I to nie jedyne akcje, było ich wiele, trudno też o wszystkich mówić. Także manipulowano słowami papieża Benedykta XVI, który chciał spowodować, żeby w tym kraju poprawiła się sytuacja chrześcijan, ale niestety wciąż jest tam źle. I zapraszamy Państwa na muzykę Zakopower. Koloseum, drodzy Państwo, i jeszcze akcja kolejna, o której miałam powiedzieć i już ją zapowiedziałam na początku. Kanapka za złotówkę. Pomocy, akcja pomocy dla osób bezdomnych na Ukrainie. W Polach Dialogu już o tym mówiliśmy i już kolejny raz w naszej audycji. Prowadzi ją ksiądz Tomasz Przemiński z parafii w Krzywym Rogu. I przypominamy, że jedna złotówka wystarczy na cały pełny obiad dla osób na Ukrainie, dlatego warto się zaangażować i faktycznie taką złotówkę albo dwie, albo trzy, albo kilka przesłać. Można też dokonywać wpłaty w euro. Można skontaktować się też z księdzem Tomaszem i może ksiądz Tomasz więcej opowiedzieć i jakąś współpracę nawiązać. Mail księdza Tomasza Krzemińskiego to silex@o2.pl. Powtarzam, silex@o2.pl. I drodzy Państwo, na tym zakończymy naszą audycję. Przypomnijmy, że wszystkie akcje, o których mówimy, są równie ważne. Najważniejsza jest oczywiście modlitwa i pamięć o tych, za których się modlimy i którym pomagamy, którym pomaga pomoc Kościołowi w potrzebie. I żegna się z Państwem Ewa Tylus i Julia Tylus, która jest nadal przy mikrofonie. Do widzenia. Szczęść Boże.
Do widzenia.
Do widzenia.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.